Jest godzina 8:37. Dzisiaj ekspres nasz, czyli poranek wnet pędzi po torach, ale pędzi, ale jest spóźniony. Jak to się dzieje? To pytanie zostawiam Państwu. A teraz kolejny gość wszedł do studia.
Radio, robimy radio. Radio, robimy radio wnet. Radio, robimy radio.
A do studia kolejny głos będzie, proszę się przygotować i nie regulować odbiorników, bo to będzie pani Mira Wszelaka, Reduta Dobrego Imienia, prezes. Dzień dobry pani.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Reduta Dobrego Imienia teraz organizuje bardzo ważną konferencję, która będzie jutro w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Co to za konferencja?
Wszystko się zgadza. To będzie konferencja, która nosi tytuł Support Poland, wspieraj Polskę. Będzie zwieńczeniem wielomiesięcznej pracy Reduty Dobrego Imienia, która polegała na budowie sieci korespondentów i wolontariuszy na całym świecie, którzy będą bezpośrednio zaangażowani w obronę dobrego imienia. Chodzi o to, że na tej konferencji, oprócz tego, że będziemy wymieniali doświadczenia z przedstawicielami Polonii, którzy specjalnie na tę konferencję przyjadą, będą to paneliści, jak również goście, oraz regionalni przedstawiciele Reduty Dobrego Imienia. Oprócz wymiany poglądów na temat obrony dobrego imienia, bo jak wiemy, Polonia w tym zakresie ma największe doświadczenia, to ona jako pierwsza reagowała na zniesławienia i fałszerstwa pojawiające się w mediach zachodnich. A z drugiej strony zaprezentujemy system aplikacji do zgłaszania, analizowania i archiwizacji oszczerczych materiałów w mediach zagranicznych.
Jaka jest aktywność Polonii? Co udało się zrobić? Ilu Polonusów zgłosiło się do Reduty Dobrego Imienia?
Na co dzień współpracujemy z naprawdę dużą liczbą wolontariuszy. W każdym kraju docelowo chcielibyśmy mieć co najmniej jednego koordynatora. W niektórych krajach na ten moment mamy nawet po dwóch lub nawet trzech koordynatorów. Tak jest w przypadku na przykład Stanów Zjednoczonych lub też Kanady. W wielu krajach europejskich, ale są kraje, w których mamy na przykład grupy wolontariuszy i wciąż poszukujemy koordynatora. Idea jest taka, że poprzez system aplikacyjny każdy, kto zauważy w obiegu medialnym jakieś oszczerstwo, przekłamanie, fałszerstwo, może to zgłosić właśnie poprzez ten system aplikacji, dokładnie opisując, w jakim kraju dokonało się to oszczerstwo, w jakim języku. Jeżeli ma na to dowód, na przykład skan albo jakikolwiek inny dokument, może załączyć do tego zgłoszenia. To następnie poprzez system aplikacji trafia do koordynatora, który weryfikuje, czy rzeczywiście takie oszczerstwo miało miejsce i na ile ono jest ważne, istotne z punktu widzenia reakcji. Czy należy szybko reagować, w jaki sposób, i to korespondent przygotowuje pierwszy tekst wezwania.
Czyli jest taka rodzaj gorącej linii, która 24 godziny na dobę trwa. Teraz mam taki instrument, telefon komórkowy. Znalazłem fałszerstwo na temat Polski, przekaz niepoprawny, co mam wpisać, co mam zrobić, jak mam zgłosić. Proszę mi.
Wszystkie informacje będą dostępne na naszej stronie www.rdi.org.pl. Uruchomimy od jutra specjalny adres, na który trzeba będzie się zarejestrować, ponieważ chcemy mieć kontrolę nad tym, jakie osoby do nas zgłaszają oszczerstwa. Więc najpierw trzeba będzie się zarejestrować na adres rycerz@rdi.org.pl. Rycerz to nazwa tej aplikacji.
Rycerz to jest początek Radia Wnet, rycerski portal. Tak nazywaliśmy. Wczoraj zresztą, jak rozmawiałem z Wojciechem Cejrowskim, to zwracałem się do niego rycerzu, bo on był od początku, u zarania Radia Wnet był rycerz Wojciech Wojciech Cejrowski.
Jak widać, wszystkim nam ta idea rycerskości jest bardzo bliska, więc...
Dobrze. Jakie sukcesy w ostatnich 2 miesiącach odniosła, 3, 4 miesiącach odniosła Reduta Dobrego Imienia?
Wymusiliśmy sprostowania w bardzo wielu mediach zagranicznych, a także wystąpiliśmy na ścieżkę prawną w co najmniej kilku sprawach. W momencie, kiedy dane medium nie jest w stanie lub też nie chce zamieścić przeprosin i sprostowania fałszywej informacji...
Zdarzają się takie przypadki?
Oczywiście, że tak. Takie sprawy w tej chwili wytoczyliśmy między innymi brytyjskiej BBC, która to oskarżyła polskich kolejarzy o współudział w Holokauście w postaci dowożenia więźniów, przepraszam, dowożenia Żydów do miejsc zagłady. Taki proces wytoczyliśmy również hiszpańskiej El País, jak również francuskiemu Le Parisien.
I gdzie te procesy się odbywają? Czy to się składa pozew przed sądem polskim, tak, czy się jedzie do Wielkiej Brytanii?
Nie, wszystkie pozwy składaliśmy w Polsce i w tej chwili w przypadku na przykład izraelskiego Hareca, który to również oskarżył Polaków o współudział w Holokauście, zresztą nie tylko takie oskarżenia padały na łamach tego dziennika izraelskiego. Mamy już postanowienie sądu, że w pierwszej odpowiedzi sąd polski nie uznał się właściwym za to, żeby rozpatrywać sprawę dotyczącą medium izraelskiego. Po naszej
interwencji.
Tak, interwencji jednak poczuł się odpowiedzialny i będzie się tą sprawą zajmował.
Ale zanim nastąpi proces, musi być wymiana korespondencji. Czy z drugiej strony, na przykład jak jest BBC, jest jakaś odpowiedź ze strony redakcji, redaktora naczelnego, czy coś takiego się dzieje, czy też nie?
To bardzo różnie bywa. W przypadku BBC była zupełna
cisza.
Tak, nie było żadnej odpowiedzi. W przypadku El Pais również. W przypadku na przykład Frankfurter Allgemeine Zeitung, z którym trwała ta wymiana korespondencji, ona prowadziła donikąd. To była tylko i wyłącznie gra na zwłokę. W związku z czym, nie chcąc dłużej uczestniczyć w takiej przepychance, wystąpiliśmy na drogę prawną.
Ponieważ udrażniamy ścieżki komunikacyjne, to oczywiście informacja, która wpływa do Centrum Monitoringu Wolności Prasy. Dyrektorem jest Jolanta Hajdasz. To tamta informacja też powinna trafić, żeby rozmaitymi dziennikarskimi kanałami również rozmaite sprostowania wędrowały.
To, na czym nam w tej chwili bardzo zależy, to jest integracja wszystkich środowisk, współpraca wszystkich środowisk, Polonii, organizacji, właśnie w tym, żeby walczyć skutecznie walczyć z fałszystwami, przekłamaniami, bo jak widzimy, to co się wydarzyło po Marszu Niepodległości, skala powiedziałam, fałszywych komunikatów na temat naszego kraju ma naprawdę, no jest ogromna. Tutaj bez współpracy wielu organizacji niewiele uda nam się zdziałać.
A w sprawie tych komentarzy na temat Marszu Niepodległości Reduta Dobrego Imienia coś robi?
Tak, no przede wszystkim wysyłaliśmy wnioski o sprostowania z wyjaśnieniem, jak wyglądał ten marsz. Wystąpiliśmy na drogę prawną, jak Państwo wiedzą, przeciwko Giverhofstadtowi za słowa wypowiedziane w Parlamencie Europejskim. Złożyliśmy 2 pozwy i cały czas prowadzimy akcję informacyjną, wyjaśniającą.
Skuteczną, gdzieś pojawił się jakiś tekst w gazecie za zachodnią polską granicą na temat prostujący, inaczej interpretujący Marsz Niepodległości? Chyba nie.
W kilku przypadkach okazało się, że po kilku dniach redakcje nieco złagodziły wymowę artykułów, usuwając poszczególne określenia. To dotyczyło chyba 3 tytułów. Natomiast problem, podkreślam to już od dawna, problem wziął się z pierwszego komunikatu Associated Press, który jeszcze przed dniem Święta Niepodległości, czyli 10 listopada, wypuścił komunikat informując o tym, że następnego dnia centrum Warszawy przejdzie Marsz Niepodległości składający się z faszystów. Czyli tam pierwszy raz padło określenie faszyści.
Ale też jest były rzecznik Hillary Clinton, który zatwitował, powiedział, to jest marsz neonazistów czy faszystów, nie wiem jakiego słowa użył. I czy tutaj też jakiś proces, bo pan z Parlamentu Europejskiego jest chroniony immunitetem.
Ale staramy się intensywnie.
A rzecznik, były rzecznik prasowy nie ma takiego immunitetu, czyli może odpowiadać przed sądem.
Tak, analizujemy w tej chwili tę sytuację. Natomiast co do pana Giverhofstadta, to w tej chwili trwają intensywne prace nad tym, w jaki sposób uchylić immunitet temu europarlamentarzyście. Tym bardziej, że dobiegają informacje do nas o tym, że jest zamieszany w Panama Papers i być może akurat tego typu działania, które przyczynią się również do tego, że ten immunitet zostanie uchylony. Ale analizujemy z najlepszymi prawnikami polskimi możliwości.
Czy wśród tych prawników jest Bartosz Lewandowski z Instytutu Ordo Iuris i z Instytutem Ordo Iuris też współpracujecie i wiecie, że oni też taki pozew składają?
Tak, i bardzo możliwe, że...
Tak.
Tak, współpracujemy z Ordo Iuris. I nie tylko. Analizujemy również możliwość wystąpienia wraz z Ordo Iuris do sądu belgijskiego.
A gdzie jest siedziba Reduty Dobrego Imienia?
Siedziba znajduje się przy ulicy Chmielnej.
Przy ulicy Chmielnej. Tam
w Warszawie
też
oczywiście.
Też tam gra orkiestra. Bardzo dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Bardzo dziękuję panu, dziękuję państwu.
Jeżeli ma pani jeszcze 10 minut, to za 10 minut będzie przegląd prasy w Poranku i będziemy mogli wymienić dwa słowa. Jest godzina 8:49. Powiedziałem, że już wszystko powiedziałem. Mira Wszelaka, prezes Reduty Dobrego Imienia, była gościem Poranka Wnet.
Bardzo dziękuję.
Nie. Czesław Niemen, chwilę stop. Dziękuję. Konrad ma refleks, bo przy telefonie jest Zbigniew Stefanik. Francja, echa wizyty pani premier Szydło w Paryżu są jakie? Co pan zaobserwował? Dzień dobry panu.
Witam państwa. Otóż dialog został ponownie nawiązany, zdaje się, pomiędzy Francją a Polską. I o ile media francuskie nie poświęcają zbyt wiele miejsca na to spotkanie, to warto jednak zauważyć, iż wizyta odbyła się w dobrej atmosferze. Trudno powiedzieć, czy doszło do jakichś ustaleń, czy też mamy jakieś postępy w poszczególnych punktach niezgody pomiędzy Francją a Polską. Jednak warto jednak zauważyć, jak już wspomniałem, że dialog został nawiązany. Jednak tutaj faktem jest, iż będzie trudno w najbliższym czasie zbudować jakąś płaszczyznę porozumienia pomiędzy Francją a Polską, albowiem tutaj różnic jest wiele. Chodzi głównie na dziś dzień o różnicę dotyczącą wizji Unii Europejskiej, jaka występuje pomiędzy rządzących nad Sekwaną i rządzących nad Wisłą. Emmanuel Macron próbuje wprowadzić tylnymi drzwiami do rynku wspólnotowego protekcjonizm gospodarczy, jak i również myśli o Unii Europejskiej kilku prędkości. Tutaj prezydent francuski zdaje się koncentrować na integracji Europy Zachodniej, czy też tych państw, które należą do strefy euro. No jest to niezgodne z polskim interesem, tak politycznym, jak i gospodarczym. Jednakże warto zauważyć, iż stosunki polsko-francuskie mogłyby zostać zbudowane właściwie na kilku płaszczyznach. Otóż zdaje się, że zarówno Francja, jak i Polska podzielają również tą samą analizę, jeśli chodzi o Rosję Władimira Putina. Tutaj stosunki francusko-rosyjskie pogarszają się właściwie z dnia na tydzień i z dnia na dzień. Emmanuel Macron tutaj patrzy w sposób nieprzychylny na projekt Nord Stream 2, jak i również na rosyjski kapitał, który no, w Europie Zachodniej zdaje się odgrywać tak istotną rolę. Tak więc tutaj można by było znaleźć jakieś porozumienie wokół wspólnego stanowiska wobec Rosji Władimira Putina. Emmanuel Macron przyjął taką strategię wobec Donalda Trumpa, że właściwie koncentrujemy się na tym, co nas łączy, a to, co nas dzieli, odkładamy na dalszy plan. Tak się właśnie stało, jeśli chodzi o wojnę z państwem islamskim, gdzie USA i Francja dzisiaj ponoszą największe koszta i współpracują w tej wojnie, jak i również zostało usunięte na dalszy plan kwestie klimatyczne. Otóż tutaj Francja i USA zachowują swoje własne stanowisko w tej sprawie. W ten sposób można by było budować relacje polsko-francuskie, właśnie relacje oparte na tym, co nas łączy, czyli właściwie wspólna kontra do Rosji Władimira Putina i właściwie odsuwanie na dalszy plan te kwestie, które nas dzielą. Czy taka strategia zostanie przyjęta? Muszę powiedzieć, no jednak wiadomo, że Emmanuel Macron został zaproszony do Polski. Czy z tej możliwości wizyty skorzysta, na tym etapie nie wiadomo. Jednak kontakt został nawiązany i warto ten kontakt rozwijać. Warto również dodać, że właściwie relacje polsko-francuskie cierpią na falę nieporozumień no i właściwie niepotrzebnych wypowiedzi, no, które tylko im zaszkodziły. I takim głównym elementem, aby zbudować solidne relacje polsko-francuskie, w mojej opinii, jest wspólne poznanie się. Po prostu powinniśmy się poznać nawzajem. Zdaje się, że Polacy mało wiedzą o Francji, o jej obyczajach, jej kulturze politycznej również i vice versa. Francuzi mało wiedzą o Polsce, Polacy mało wiedzą o Francji. Warto byłoby to zmienić, albowiem wiele jest wspólnych interesów, które można by było wspólnie rozwijać. Kolejny aspekt to aspekt związany z kryzysem politycznym, który mamy obecnie w Niemczech. Otóż kryzys ten zdaje się nadal trwać. Emmanuel Macron korzysta z tej sytuacji, wykorzystuje tą chwilę, aby przejąć polityczny leadership w Europie. Stąd też, jak można się spodziewać, spotkanie z panią premier Szydło. W ten sposób Emmanuel Macron pokazuje, że właściwie już nie Angela Merkel, ale to jego głos odtąd będzie się najbardziej liczył w Europie. Zważywszy na fakt, że jeśli pani Merkel zatrzyma swoje stanowisko kanclerza Niemiec, to będzie ona jednak osłabiona w sytuacji politycznej, która panuje obecnie, która być może będzie panowała za jakiś czas. Tak więc jest to okazja dla Emmanuela Macrona, aby podkreślić swoją wiodącą rolę w Unii Europejskiej i w reformie tejże Unii Europejskiej. Kolejny aspekt, być może Francja będzie dążyła do reaktywacji Trójkątu Weimarskiego, albowiem w sytuacji, gdzie Niemcy są w kryzysie politycznym, być może tutaj Polska zdaje się być zauważona jako ten istotny gracz Europy Środkowej. Tak więc wiele niewiadomych. Będzie trzeba poczekać na kolejne tygodnie, miesiące, aby sprawdzić, jaki z tych scenariuszy się sprawdzi, czy też się nie sprawdzi. Jednakże dialog trwa, został nawiązany i warto ten dialog rozwijać.
Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Francji. Informacje z nadsekwany mogą Państwo czytać na portalu www.wnet.fm. Zbigniew Stefanik trzyma rękę na pulsie. Na pulsie i wie, co dzieje się we Francji. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I teraz jest godzina 8:55, poranek wnet, dosyć nietypowy, 87,8 UKF. Nadajemy z okazji 150. rocznicy urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego. Nadajemy na www.wnet.fm. Wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie pozdrawiamy i zachęcamy do wspierania Radia Wnet. Wspieram.to/gwiazdka. Wiedzą Państwo, jakie jest nasze marzenie. Mam nadzieję, że w 2018 roku to marzenie będzie spełnione. A teraz w tym dziwnym poranku zaśpiewa Czesław Niemen.